Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogę tutaj z wami dzisiaj być. Witam wszystkich tych, z którymi jeszcze nie miałem okazji osobiście się przywitać. Zechcę przekazać pozdrowienia od mojego zboru w Chełmie. Tutaj kilku braci z naszego zboru została w Chełmie i słuchają zapewne nas online obecnie, więc oni życzyli sobie, żeby wyrazy ich miłości, chrześcijańskich życzeń zostały przekazane. Tak, coś jest? A to bo może mikrofon bliżej, bo z moim głośnym mówieniem to może być problem. Jest dobrze? Okej, okay, dobrze. Mam nadzieję, że braterstwo będą w stanie mnie usłyszeć. Ja akurat głosu jakiegoś tubalnego, szczególnie głośnego nie posiadam. Pamiętam zwłaszcza ze swojego dzieciństwa braci usługujących, którzy na sali dużo większej od tej, gdzie kilkaset osób by się zmieściło, potrafiliby przemawiać bez nagłośnienia. Takie mieli głosy, no ja zupełnie do nich nie należę. Ja nawet na niewielkiej sali potrzebuję nagłośnienia, jako że no, mój głos jest słaby i muszę go oszczędzać, zwłaszcza, że nim pracuję i jeszcze trzeba, żeby wytrzymał trochę, zanim do emerytury dojdę. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda się z tym nam dzisiejszym wykładem. Więc temat, jakim chciałem się dzisiaj z braterstwem podzielić, jest zatytułowany nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Znamy wszyscy ten werset, Przypowieści 4,23. Odczytałem go w brzmieniu Biblii Gdańskiej. W brzmieniu Biblii Warszawskiej brzmi on czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Trochę inne słowa, ale myśli są te same, te wyrażone. I gdybyśmy przyjrzeli się samemu temu wersetowi, to zauważymy pewne, już w samym tym wersecie możemy zauważyć pewne elementy. Więc jest napomnienie do tego, żeby strzec swego serca. I dodatek jest stwierdzone, że nad wszystko, czego ludzie strzegą. Z czego można już wynieść myśl, że są różne rzeczy, których ludzie strzegą. Przez strzeżenie mamy tutaj na myśli dbanie, zabieganie, troszczenie się. I rzeczywiście jest prawdą, że ludzie troszczą się o wiele różnych rzeczy. Jest słuszną rzeczą, by o różne rzeczy się troszczyli. Nawet Bóg w Biblii nakłada na człowieka obowiązek, o troszczenie się o różne rzeczy. Obowiązkiem człowieka troszczenie się jest o jego byt, by ten byt zabezpieczyć. Mówi przecież Bóg ustami apostoła, że kto nie chce pracować, to niech też nie je. A że jeść człowiek musi, żeby żyć, w związku z tym wychodzi w sposób oczywisty, że i pracować powinien. I o to powinien się troszczyć, by pracę mieć i by pracować. Mamy też, Biblia nakłada obowiązki na tych, którzy posiadają rodziny, że też mają obowiązek o te rodziny się troszczyć, bo jeżeli tego nie czynią, to mówi Biblia o nich, że są gorsi od osób niewierzących. Więc są różne rzeczy, których należy strzec w swoim życiu. A napomnienie nasze mówi, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. Czyli powiedziane jest, żeby strzec serca swego bardziej niż wszelkich innych rzeczy, których strzeżenie jest rzeczą właściwą. Czyli Biblia nie mówi nam tutaj prorok w tym napomnieniu, że dbaj tylko o serce, a nie o nic innego. Tylko myśl, jaką możemy stąd wyciągnąć, jest następująca. Dbaj o wszystkie słuszne rzeczy. O, sam siebie słyszę. Widocznie nagłośnienie zaczęło działać. Więc Biblia mówi, żeby strzec wielu rzeczy, wszystkich słusznych rzeczy, których naszym obowiązkiem jest strzeżenie, których sprawiedliwość od nas wymaga, ale ponad te wszystkie inne rzeczy, których strzeżenie rzeczą właściwą, należy strzec swojego serca. I od razu prorok podaje nam powód, bo z niego żywot pochodzi. Przez co możemy wywnioskować, z czego możemy wyciągnąć taką myśl, że z tych innych rzeczy, które możemy strzec, no żywot wieczny nie będzie pochodził. Bo jeżeli mamy strzec swojego źródła utrzymania, żebyśmy mieli z czego żyć, No to dobra rzecz, bo dzięki temu możemy żyć. Ale z tego życia wiecznego nie będziemy mieli, że ktoś starał się być dobrym pracownikiem. To dobra i słuszna rzecz, że starał się być dobrym pracownikiem, bo to obowiązek pracownika być dobrym pracownikiem, ale życia wiecznego z tego mieć nie będzie. Jeżeli zabiegał o wiele innych spraw w swoim życiu, dobrze czynił, ale z tego życia wiecznego nie będzie. Prorok wyraźnie mówi, że strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Czyli pilnuj, zabiegaj, dbaj bardziej niż o cokolwiek innego, dbaj o swoje serce, bo z niego życie pochodzi. I nad tym zechcemy się dzisiaj zastanowić w tym wersecie. Na początek można by zapytać, dlaczego dlaczego tego serca trzeba strzec? No bo strzec to tak dbać, a zwłaszcza pilnować, tak? Pilnować jest bliższym synonimem słowa strzec niż dbać. Dlaczego naszego serca nie trzeba pilnować? Różni romantyczni poeci to właśnie mówili wprost przeciwnego. Nie, że pilnuj swojego serca, tylko podążaj za głosem serca. I tak do dzisiaj romantycy mają taką ideę, że serce jest najważniejsze i trzeba iść za głosem serca, czyli iść za swoimi pragnieniami. Gdzie cię twoje pragnienia ciągną, twoje uczucia, tam idź. Moglibyśmy powiedzieć, że gdyby człowiek był doskonały obecnie, to ten pomysł wcale nie byłby taki głupi. Ale że człowiek jest niedoskonały, jego uczucia są niedoskonałe, to tak ślepe podążanie za głosem serca to już nie jednego na manowce zwiodło. I Biblia nas do tego wcale nie zachęca, żebyśmy tak czynili. Biblia mówi, strzeż swojego serca, pilnuj swojego serca. Dlaczego naszego serca? Rozumiemy oczywiście, że pod sercem mamy na myśli uczucia, nasze pragnienia, intencje, motywy, pobudki. Nie mamy na myśli tej pompy w naszym ciele, która pompuje krew i rozprowadza, dzięki czemu może ona rozchodzić się po naszym organizmie. Strzeżenie serca jest konieczne dlatego, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi i w naszym sercu są niedoskonałe pragnienia, grzeszne pragnienia i nie możemy im folgować, bo cała nasza grzeszność może być określona miłością do pewnych form zła. Każdy z nas posiada grzeszność, jesteśmy wszyscy grzeszni, a to oznacza, że miłujemy pewne złe rzeczy. Bo na tym polega grzeszność w swych różnych formach, że miłuje się pewne rzeczy złe. Taki przykład, żeby to łatwiej było widać. Jest taka grzeszna cecha, która nazywa się chciwością. No wszyscy wiemy, jest potępiana w Biblii. I czymże jest chciwość, jeżeli nie przerośniętą miłością do zdobywania dóbr tego świata, nie ze względu na potrzebę zaspokojenia swojego bytu, tylko dla samego ich zdobywania. Po to, by mieć ich więcej i więcej, dużo więcej niż człowiek potrzebuje do swojego życia. Na tym polega chciwość. A czymże jest na przykład swarliwość, inna wada potępiana w Biblii, jeżeli nie miłością do swarzenia się, czyli do kłócenia się, spierania, do stawiania na swoim, że do mnie będzie w dyskusji należało ostatnie słowo i tutaj ja wszystkich sobie podporządkuję i moja będzie racja. I tak każdą inną wadę, jakbyśmy tutaj chcieli przedstawić, to możemy sprowadzić ją do miłości, do tej złej cechy. I te wszystkie, ta miłość do tych złych cech jest w naszych sercach. Oczywiście ja nie zapominam o drugiej stronie medalu, która mówi, że w naszych sercach są też dobre uczucia, bo nikt z nas nie jest w 100% zdegradowany. Przez osobę zdegradowaną w 100% mam na myśli kogoś, kto miałby w swoim sercu tylko złe uczucia i tylko złe pragnienia. No, nikt nie jest w takim stanie tragicznym. Tym bardziej wśród nas, a powiedziałby nawet w ogóle w ludzkości, nie bardzo chyba by kogoś takiego można było znaleźć. Każdy z nas ma też sporo dobra w sobie. To nie jest temat naszego wykładu dzisiejszego, bo tego dobra w naszym sercu nie trzeba pilnować, strzec, bo że coś złego uczynimy wtedy, gdy nie będziemy pilnowali tych dobrych elementów naszego charakteru. Nasz temat mówi o strzeżeniu naszego serca, pilnowaniu ze względu na upadek naszego serca i niedoskonałość tego serca, ze względu na te grzeszne, niedoskonałe elementy, które w naszym sercu się znajdują. Więc musimy strzec naszych serc, dlatego że jesteśmy upadli, zdegradowani, grzeszni, niedoskonali, A to jeszcze nie koniec, jest jeszcze kolejny powód, który pogłębia potrzebę strzeżenia naszych serc. Jesteśmy otoczeni przeciwnymi, niesprzyjającymi warunkami. Nie żyjemy w Królestwie Bożym na ziemi, gdzie warunki zewnętrzne sprzyjają sprawiedliwości. Wprost przeciwnie, żyjemy w niedoskonałym, grzesznym świecie. Ten wpływ świata, wpływ z zewnątrz docierający do nas jest grzeszny często, a jeszcze częściej samolubny, który pobudza do rozwijania samolubnych cech charakteru, które niekoniecznie muszą być grzeszne, ale są samolubne i nie sprzyjają wcale rozwojowi duchowemu. Mówi apostoł Paweł, że duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Wszystko, co na nas oddziałuje z tego świata, który jest materialny, cielesny i to coraz bardziej takowym się staje, jest czymś, co pożąda ciało, co rozwija pragnienia ciała, a nie służy to wcale duchowości człowieka. Duchowość człowieka spada, jest coraz słabsza. Widzimy to po ogóle chrześcijaństwa, społeczeństwa ludzkiego, moglibyśmy nawet powiedzieć. Ludzie tracą nawet swoją nominalną wiarę, którą posiadali. Wiara w takim stopniu nominalnym kiedyś 100 lat temu w tej cywilizacji zachodniej, w tak zwanym chrześcijaństwie, była rzeczą normalną i prawie że stuprocentowo występującą w populacji. Dzisiaj staje się coraz rzadszą rzeczą, bo człowiek zatraca się w świecie materialnym i w ogóle wszelkie przejawy duchowości albo schodzą na drugi, a nawet trzeci, piąty plan, albo w ogóle znikają w jego życiu i nie liczą się zupełnie. To też jest powód, dla którego musimy strzec naszych serc, bowiem szatan, świat i ciało cały czas atakują nasze serca, starają się przejąć nad nami kontrolę nad naszymi uczuciami, intencjami, motywami, pragnieniami, a co gorsza, próbują dokonać tego w taki sposób, byśmy się nie spostrzegli. To jest atak taki ukradkowy, byśmy tego nie zauważyli, że w naszym życiu zachodzi jakaś przemiana, że porzucamy Pana, że zmieniamy nasze aspiracje, cele, wartości, dążenia, że nasze uczucia lgną już do innych rzeczy, do samolubnych, światowych, grzesznych. Taki jest wpływ tego świata, pośród którego żyjemy i musimy strzec naszych uczuć, żebyśmy tutaj nie upadli na tym momencie, by nie doszło, na tym punkcie, by nie doszło przemiany w nas. Niebezpieczeństwo jest takie, że wszystkie te rzeczy dokonują się powoli i stopniowo małymi kroczkami. Do tego łatwo się nie spostrzec. Bo gdyby ktoś zaproponował nam wielką zmianę naszego życia, może na przykład porzucenie Pana i zostanie członkiem jakiejś organizacji przestępczej, która zajmuje się przemytem narkotyków czy czymkolwiek innym rażąco złym, to oczywiście bez problemu byśmy taką propozycję odrzucili, bo zupełnie nas to nie pociąga. Ale różne drobne, małe rzeczy jesteśmy w stanie łatwiej przełknąć. Łatwiej jest je przemycić, podać tak, żeby ktoś się nie spostrzegł. Czy takie rzeczy są możliwe, żeby tak się stało? Czy możliwe jest, żebyśmy się nie zorientowali, że coś takiego dzieje się w naszym życiu? Można, innymi słowy, można zadać takie pytanie. Czy możemy zostać aż tak wierutnie oszukani? No, jak najbardziej tak. Prorok Jeremiasz mówi, że najprzewrotniejsze jest serce ludzkie, tak, jest dość dokładnie najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? To Jeremiasza 17,9. Tutaj zacytowałem braterstwu, mówiąc o tym, że to rzeczywiście serce człowieka jest takie przewrotne i trudno je poznać. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że większość ludzi tego świata nie zna samych siebie. Czyli obraz, jaki samego siebie, jaki posiadają, w sporej mierze odbiega od prawdziwego obrazu. Każdy człowiek ma pragnienie takie wszczepione przez Boga i słuszne, by mieć pozytywny obraz samego siebie. Miłość do dobrej opinii o sobie samym. Jest jedna z takich cech, takich uczuć, które Bóg wszczepił człowiekowi stwarzając, co pobudza człowieka do tego, żeby miał dobrą opinię o samym sobie. Powiedziałbym, że wciąż, pomimo tego, że jesteśmy ponad 6000 lat od stworzenia człowieka, że już tak upadek człowieka nastał, wciąż większości ludzi żyjących obecnie można zauważyć tą cechę, że ona występuje. Chociażby dlatego, jak człowiek zrobi coś, co sam czuje, że jest niewłaściwe, ma wyrzuty sumienia. Sam ten fakt świadczy o tym i co wtedy się, no źle się z tym czuje. Jak człowiek sam w sobie czuje, że zrobił coś złego, to źle się z tym czuje, bo on chciałby mieć dobrą opinię o samym sobie. Więc jego przewrotne serce przychodzi z pomocą mu tutaj i mówi. Jest, znaczy, oczywiście mówi, to gdzie mówię, obracamy się na poziomie podświadomości. Tutaj to nie są świadome rzeczy. Wtedy człowiek taki wmówi sobie, że to, co robi, a bardzo to chce z tego zrezygnować, że to wcale nie jest złe. Jak siebie przekona o tym, to już ma problem z głowy. Sumienie go nie potępia. Robi tą złą rzecz, którą pragnie czynić, bo ma słabość, grzeszność na tym punkcie, a jednocześnie wmówił sobie, że jest, nie jest to zła rzecz, że jest to słuszna rzecz i tym uspokoił swoje sumienie. Albo nawet jeżeli nie jest w stanie sobie wmówić, że jest to dobra rzecz, bo nie da się tego, to usprawiedliwi się w inny sposób. Będzie mówił sobie tak, no nie jest to najlepsze, ale inni robią dużo gorsze rzeczy. Nie powinienem się przejmować czymś takim, bo inni robią gorsze rzeczy i już się lepiej czuje w samym sobie i już oszukał samego siebie, wmawiając sobie, że to zło, z którego nie jest skłonny zrezygnować, wcale nie jest takie złe poprzez skontrastowanie go z tym, co robią inni ludzie, co w jego przynajmniej oczach jest znacznie większym złem. I zostało jego własne serce go oszukało. Zaryzykuję kolejne twierdzenie, takie, że bez pomocy Pana nikt nie może poznać sam siebie, dokładnie jakim jest. Tylko pomoc Boża w postaci opatrzności, znaczy tak, powiedzmy, w postaci Jego słowa, które podaje nam zasady, do których możemy przyrównać swoje postępowanie, jest tutaj wielką pomocą w poznaniu samego siebie. Ale pomocą niewystarczającą, bo my też mamy takie same przewrotne serce jak wszyscy ludzie. Nie jesteśmy z innej gliny ulepieni od reszty ludzkości. To w stosowaniu tych zasad nasze serce też potrafi nas oszukać i wmówić nam, że nie posiadamy na przykład jakiejś wady, którą posiadamy. Dzięki temu nie musimy z nią walczyć. Ale jest Pan ze swoimi opatrznościami, poprzez które wprowadza nas w takie sytuacje, które objawiają tą wadę naszą, że posiadamy. Nawet jeżeli sobie wmówiliśmy, że jej nie mamy, bo tak nam było wygodnie, dzięki temu możemy mieć dobrą opinię o samym sobie, a jednocześnie dalej praktykować tą nieszczególnie dobrą czy też złą rzecz, jaką chcemy czynić, Pan wprowadzi nas w okoliczności, które nam objawią tą wadę. To jest Jego pomoc dla nas w tym, żebyśmy poznali sami siebie i by nasze zdradliwe i przewrotne serce nas nie oszukiwało. Po co to robi? Tylko dla naszej świadomości, żebyśmy wiedzieli, jacy jesteśmy? No nie. Nie tylko po to. To jest początek. Chce zjednać naszą współpracę w dziele rozwijania naszego charakteru. Bo Pan rozwija nasz charakter, dając nam swoje słowo, dając nam swojego ducha i prowadząc nas poprzez opatrzności. Tylko chce zjednać naszą współpracę w tym dziele, bo by rozwinąć pewne cechy charakteru, by pozbyć się pewnych wad, musimy z naszym Panem współpracować. A jak mamy współpracować, jeżeli nie wiemy, nie jesteśmy świadomi potrzeby pracy na danym polu, to Pan nam uświadamia to, żebyśmy zobaczyli pewne rzeczy, które głęboko ukryliśmy przed sobą. Taki przykład mi teraz przychodzi na myśl, jak ktoś z baterystwa stosował artykuł z teraźniejszej prawdy pod tytułem Niebezpieczeństwo w duchowej pysze. No, tam zostało napisane i całkiem słusznie. Świecka psychologia to samo potwierdza, że bardzo wielu, niewielu ludzi skażonych pychą, i to skażonych pychą w znacznym stopniu, jest świadoma tego, że jest pyszna. Oni wcale nie uważają się za ludzi pysznych. Że działa tam mechanizm projekcji. Czyli ktoś tą wadę projektuje na swoje otoczenie. Czyli mówi, że ktoś inny jest pyszny, a ja nie jestem pyszny. Rzutuje tą wadę na swoje otoczenie, na kogoś innego ze swojego otoczenia, a tymczasem to on jest pyszny tutaj, bo w taki sposób działa zdradliwe serce. To są mechanizmy psychologiczne, mechanizmy obrony człowieka, jego tego wewnętrznego jestestwa, że on nie może mieć zbyt złego obrazu samego siebie, bo by go to wewnętrznie wyniszczało samego siebie, jego sumienie by go potępiało, więc on zrzutuje różne złe cechy z siebie na swoje otoczenie i przez to się lepiej czuje sam w sobie. Ktoś taki musi zostać z tego błędu wyprowadzony. W przypadku chrześcijan to Bóg się tym zajmuje poprzez danie opatrznościowo różnych sytuacji, które mają za zadanie otworzyć oczy takiej jednostki, by zobaczyła, by zrozumiała, jak jest naprawdę, by mogła zacząć współpracować z Panem i w tych doświadczeniach, jakie przechodzi, współpracować, przyjmować właściwą postawę, a przez to wyzbywać się wady, jaką posiada, a rozwijać przeciwstawną zaletę, bo to na takiej zasadzie działa. Można by jeszcze przytoczyć słowa naszego Pana z Ewangelii Mateusza 7,22, które mówią, że wiele ich rzecze mi dnia onego. Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. A co im odpowie wtedy nasz Pan? Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. To też przykład ludzi, których własne serce zwiodło i oszukało, którzy służyli sobie, światu, szatanowi, grzeszności, a żyli w przekonaniu, że służą Bogu, naszemu Panu i Bogu. Nasz Pan mówi do nich, nigdy was nie znałem, to co nie znaczy, że nie wiem, jak się nazywacie i nie wiem, co robiliście, tylko nigdy was nie znałem w znaczeniu, że nigdy nie byliście moim ludem. Nigdy nie byliście moimi przedstawicielami. I to, co mówicie, że robiliście w moim imieniu, nigdy nie było czynione w moim imieniu, bo ja za takimi rzeczami nie stoję i pod tym się nie podpisuję. Co wy czynicie, to jest sprzeczne z moim duchem, z moimi naukami. Nie jesteście moimi dziećmi. Jesteście dziećmi swojego ojca szatana. Bo jego uczynki sprawowaliście w swoim życiu, a tylko wydawało wam się, że czynicie wolę Bożą. Więc wszystkie te przykłady mówią, że oszukanie samego siebie jest prostą rzeczą dla człowieka i przytłaczająca większość ludzkości to robi. Dlatego warto się zastanowić, bo sądzę, że nie chcielibyśmy znaleźć się w swoim życiu kiedyś na podsumowaniu tego życia w takiej sytuacji, że usłyszałem, gdybyśmy mieli usłyszeć, nigdy cię nie znałem, idź precz ode mnie, ty, który czynisz bezprawie. Sądzę, że dużo bardziej wolelibyśmy usłyszeć inne słowa z Ewangelii. To dobrze, sługo wierny, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Dużo na pewno bardziej byśmy woleli te słowa usłyszeć. Więc dlatego warto się nad tym zastanawiać. Ja w dzisiejszym wykładzie zechcę jak gdyby tą kwestię uwypuklić i zwrócić bohaterstwu uwagę na potrzebę takiego badania samego siebie, bo to nasze serca, uczucia, pragnienia, intencje, pobudki są najważniejszą rzeczą naszego życia. I warto podkreślić, że jest to jedyna rzecz, którą zabierzemy ze sobą z tego świata do Królestwa Bożego. Swój duchowy rozwój, swój charakter, duchowa tożsamość człowieka jest jedyną rzeczą, którą można przenieść z tego świata do świata przyszłego. Tak jak to pamiętam z czasów dzieciństwa, jeden amerykański brat na konwencji epifanicznej powiedział, że tytuły własności z tego świata nie będą honorowane w przyszłym świecie. Nikt nie będzie, żaden arystokrata z przeszłości nie wstanie i powie, ten pałac tutaj to jest mój. Przy założeniu, że on wciąż jeszcze będzie stał. Tak, ale mamy bez problemu, jest wiele pałaców, zamków, co stoją długie stulecia. Widzimy je po dzień dzisiejszy. Nikt nie powie, to jest moje, wszyscy stąd precz. Ja tutaj będę mieszkał. Nie, to żadne tytuły własności nie będą honorowane wówczas. Jedyną rzeczą, którą można zabrać, jest swoja tożsamość. Dlatego, czyli nasze uczucia. Możemy w ten sposób zrównać tożsamość z naszymi uczuciami. Od tego pochodzi życie. Dlatego trzeba nad tym się, warto to rozważyć, a przede wszystkim warto praktykować, strzec tego swojego serca, tak by ono mogło się odpowiednio rozwijać, żebyśmy nie mogli z niego posiąść życie wieczne, tak jak nasz werset mówi, bo z niego pochodzi żywot. Można by jeszcze powiedzieć, że od tego serca zależy nasze życie i to w podwójnym znaczeniu. Nawet życie teraźniejsze, a tutaj mam na myśli jakość życia teraźniejszego, zależy od stanu naszego serca. Bo jak mówi nasz Pan w Ewangeliach, że dobry człowiek, człowiek dobry z dobrego skarbu swego serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca mówią usta Jego. To jest jakość życia teraźniejszego, też zależy od stanu naszego serca. Przez jakość mogę rozumiem to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy nieszczęśliwi w tym życiu. No bo w sumie to chyba najważniejsze. Większość ludzi, jakby powiedziała, co by sobie w życiu życzyli, no to życzyliby sobie szczęścia. By byli szczęśliwymi, zadowolonymi ludźmi. A to zależy w głównej mierze od nich samych. Nie od warunków zewnętrznych, nie od sytuacji ich życiowej, czy są biedni, czy bogaci, czy są zdrowi, czy chorzy, czy mają wielu przyjaciół, czy cierpią samotność. To są czynniki, które wpływają na stan naszego szczęścia, ale nie są to czynniki decydujące same w sobie. Tutaj głównym decydentem w tej kwestii jest sam dany człowiek. To on decyduje o tym, czy jest szczęśliwy, czy jest nieszczęśliwy. Bo poczucie szczęścia zależy od jego wewnętrznego spojrzenia na jego życie, na jego rzeczywistość. Jak on na to patrzy? Bo znamy ludzi, którzy żyli w warunkach, których nikt by nie pozazdrościł im i nie chciałby się w takich znaleźć, ale byli szczęśliwymi ludźmi. I znamy też na pewno bez problemu przypadki ludzi, którzy z ludzkiego, cielesnego punktu widzenia mieli wszystko. A byli nieszczęśliwi, tak nieszczęśliwi, że czasami postanawiali sami skończyć ze sobą. A tak zwykły człowiek im zazdrości. Przecież on ma wszystko. Sławę, pieniądze i co sobie tylko zażyczy, może mieć w tym świecie. A on się czuł tak nieszczęśliwy, że sam sobie życie odbierał, bo tak cierpiał. Bo to nie zależy od warunków zewnętrznych. I możemy być szczęśliwymi niezależnie od stanu zewnętrznego, w jakim się znajdujemy, bo to zależy od stanu naszego serca. Bo każdy z nas ma to, co jest niezbędne do tego, by być szczęśliwym. A co jest niezbędne, żeby być szczęśliwym? No, to zacznijmy od takiego najniższego poziomu. No, trzeba mieć byt zabezpieczony. Ale tu Bóg mówi, że chleb i woda, czyli podstawowe warunki życia, mamy zabezpieczone. I nie sądzę, żeby ktoś z nas przymierał głodem. Wśród dzieci Bożych jest to warunki zaspokojone, więc, bo jak człowiek przymiera głodem, no to trudno wymagać od niego, żeby był szczęśliwy. A tak poza tym, warunki są te zapewnione, a reszta w dużej mierze zależy od nas. Bóg daje nam jeszcze bardzo obfity, nie tylko pokarm ten cielesny, przynajmniej podstawowy, skromny, Bóg daje nam też bardzo obficie pokarm duchowy, którym można się karmić, a każdy, kto nim się karmi, czuje się szczęśliwym, radosnym człowiekiem. Tak jak na poziomie takim literalnym do pokarmu cielesnego, możemy powiedzieć, że ten, kto ma pokarm cielesny w obfitości, powinien być zadowolonym człowiekiem i szczęśliwym człowiekiem. I wiemy, że są takie rejony świata i są ludzie, a tutaj mówię nie o pojedynczych jednostkach, tylko o setkach milionów ludzi, to prawdopodobnie nawet można by się pokusić, że miliardy, że jest to liczba większa niż miliard, jest tym ludzi, którzy by się z tym stwierdzeniem zgodzili. Także człowiek, który ma wystarczająco jedzenia, powinien być człowiekiem szczęśliwym i zadowolonym. Dlaczego? Bo oni nie mają wystarczająco jedzenia. Tych ludzi jest ponad miliard na świecie. A my powinniśmy być zadowoleni nie na tym poziomie literalnym, że cieszymy się z tego, że mamy wystarczająco pokarmu, bo jak gdyby tego fizycznego, bo to jak gdyby dla nas rzecz oczywista, że mamy. Żyjemy, staramy się żyć nie na poziomie cielesnym, tylko na poziomie duchowym. A pokarmu duchowego jest co niemiara. Trudno znaleźć jakichś innych ludzi na tym świecie, którzy by mieli taką obfitość pokarmu duchowego, jaką mamy my. Każdy, kto się tutaj pokarmem duchowym obficie karmi, powinien być człowiekiem szczęśliwym i zadowolonym. Wydaje mi się, że tak jest, bo Bóg mu daje ten pokarm. Jest to zdrowy pokarm. W związku z tym powinien dawać zdrowie duchowe. Tak jak zdrowe odżywianie pokarmem cielesnym ma spory wpływ na stan zdrowia fizycznego człowieka, tak samo odpowiednie odżywianie się pokarmem duchowym znacząco wpływa na stan zdrowia duchowego danego człowieka. Masz dobry duchowy pokarm, karm się nim jak najwięcej, a wtedy będziesz czuł się coraz lepiej. A dlaczego? Bo chociażby dlatego, że karmiąc się duchowym pokarmem, nabywasz coraz więcej Ducha Bożego. A czym jest Duch Boży, jak nie Jego usposobienie? A czy Bóg jest istotą nieszczęśliwą? No na pewno nie jest istotą nieszczęśliwą, jest istotą zadowoloną. Posiadanie Ducha Bożego i poczucie szczęścia idą ręka w rękę. Powinieneś się czuć zadowolony, bo coraz bardziej przypominasz Boga w swoich odczuciach, im więcej Jego Ducha posiadasz w samym sobie. Czy Bóg się popada w nieszczęście z tego powodu, że jest zniesławiany, że szatan stara się krzyżować Jego plany od tysiącleci, że ludzie Mu bluźnią, źle o Nim mówią? Wcale z tego powodu nie popada w nieszczęście, bo On ma swój plan, jak to wszystko zakończyć, jak wprowadzić sprawiedliwość na ziemi. No, a my nie możemy powiedzieć, że zrobimy, wyrównamy krzywdy, wprowadzimy niesprawiedliwość, bo to nie w naszej mocy. Ale możemy zrobić inną rzecz. Możemy się podpiąć pod plan Boga. Stwierdzić, że Jego plan jest naszym planem. A w związku z tym nasz plan też się powiedzie. Bo to w sumie, bo to nie jest nasz plan, to jest plan Boży. My się tylko pod Niego podpinamy, że my Go przyjmujemy, że tak, my uznajemy, że Bóg ma taki plan i On jest gwarantem realizacji tego planu. To czym by się martwić teraz? Jeżeli plan jest idealny, doskonały i zaprowadza i ostatecznie zaprowadzi szczęśliwość, rajskie warunki na ziemi i to jest pewne, bo Bóg to gwarantuje, to dlaczego ja miałbym się martwić czymkolwiek? Ja pod tym planem się podpiąłem, ja tym żyję, tą nadzieją i przez to jestem człowiekiem szczęśliwym i zadowolonym. Chociaż może aktualnie teraz nie powodzi mi się szczególnie dobrze, bo mam jakieś problemy, doświadczenia, może zdrowie tutaj zawodzi trochę, jakieś inne ziemskie okoliczności są niesprzyjające, ale wiem, że to jest stan tymczasowy. To tak zawsze ma, nie będzie. W perspektywie mam wieczność szczęśliwości w rajskich warunkach na ziemi, w sprawiedliwości, w dobrobycie dla wszystkich. I jeżeli ktoś w taki sposób się karmi i takimi uczuciami żyje, to jego jakość życia teraźniejszego jest bardzo wysoka. Bez względu na to, w jakich aktualnie warunkach się znajduje, które z ludzkiego punktu widzenia mogą być niekorzystne, bo każdy z nas przechodzi okresy doświadczeń większych i mniejszych, ale możemy starać się być pośród wszystkich nich szczęśliwymi ludźmi. Więc, a to zależy od stanu naszych uczuć, pragnień, intencji i pobudek. Dlatego należy się nad tą kwestią zastanawiać, dbać, strzec bardziej niż wszelkich innych rzeczy. Bo to jest część, no powiedziałbym, tego stokrocia, które mamy obiecane. Nasz Pan, gdy go apostołowie zapytali, że oto my opuściliśmy wszystko, by pójść za Tobą. Co nam za to będzie? To obiecał im panowanie w przyszłości, tak jak my mamy obiecane życie wieczne w rajskich warunkach przyszłości, ale nie powiedział nasz Pan, że cała nagroda jest w przyszłości, a obecnie nic. Obiecał, że stokroć w tym życiu. Coś, co jest stokroć więcej warte niż to, co zostawiliście, niż z czego zrezygnowaliście, żeby pójść za mną. Tak powiedział im nasz Pan i to poczucie tego szczęścia, zadowolenia jest częścią z tego stokrocia, które nasz Pan nam w naszym życiu obiecuje. Dzięki naszemu sercu możemy dojść do takiego stanu i mój wykład ma na celu zwrócenie uwagi właśnie na te kwestie, żebyśmy tutaj starali się dbać o nasze serce, o nasze uczucia, o to, co dzieje się w naszym wnętrzu, bo to ma największe znaczenie dla uzyskania życia wiecznego, a także rzutuje na jakość tego życia teraźniejszego. Intencje są ważne. Więc jak możemy się dowiedzieć, jakie są nasze intencje, pragnienia i pobudki? Jak możemy stwierdzić, czy są dobre, czy są złe? No, nie jest to wcale prosta sprawa. Nasz osąd jest niedoskonały. Nasze serce jest przewrotne i zdradliwe, jak było mówione wcześniej. Możemy zostać tutaj zwiedzeni. starożytny grecki filozof słusznie zauważył, że wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Jakim jest, takim sądzi. A tą samą myśl, co filozof wyraził słowami wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, Biblia tą samą myśl wyraża innymi słowami. Apostoł Paweł pisze w 1 do Tytusa 1,15, że dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych nic nie jest czyste. No bo jak człowiek patrzy? Jeżeli na przykład człowiek jest totalnie egoistyczny i nic nie robi dla innych, jeżeli nie widzi w tym swojej korzyści, to tak samo ocenia innych. Jak widzi kogoś innego, że zrobił coś dobrego, nie jest w stanie pojąć, że on mógł to zrobić bezinteresownie. Co on w tym za korzyść widzi? I będzie się drapał po głowie i myślał, bo przecież musi mieć jakiś motyw ukryty, samolubny w tym wszystkim, bo ja bym nigdy nie zrobił nic tak całkowicie nieegoistycznie. Bo człowiek myśli, tak ocenia innych. Dla czystych wszystko jest czyste, a ktoś jest pokalany, to nie widzi nic czystego. I w najczystszych rzeczach, jakie inni czynią, będzie doszukiwał się czegoś nieczystego, bo on sam jest pokalany. Więc jeżeli nasze serca są we właściwym stanie, to możemy mniej więcej określić, jakie są nasze intencje, ale jeżeli nasze serca są złe, to z łatwością nas oszukają. Dlatego tak wielu uważa swoje postępowanie za właściwe, gdy ono wcale nie jest właściwe. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian 4 rozdziale, w wersetach 3 i 4, zapisał taką ciekawą myśl, która w poprawionym tłumaczeniu brzmi tak. Bowiem chociaż nie wiem o niczym, co byłoby przeciwko mnie, to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. No nie czyni mnie to sprawiedliwym. Czyli sam fakt, że moje sumienie mnie nie potępia, wcale nie znaczy, że jestem sprawiedliwy i nic złego nie czynię. To dobrze, że moje sumienie mnie nie potępia, to znaczy, że na tyle, na ile jestem świadomy, nie czynię świadomie nic złego. Ale to wcale nie czyni mnie jeszcze sprawiedliwym tutaj, bo mogę z ignorancji tutaj popełniać rzeczy złe. Tak więc wielu ludzi mówi sobie, czy w tym, czy w tamtym nie ma sobie nic do zarzucenia, a uważając, że intencje są w porządku, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. Bo nasze serca mogą nas zwieść i możemy czynić rzeczy nieodpowiednie, myśląc, że czynimy rzeczy dobre. Pamiętajmy też o tym, że w oczach Pana to, co robimy, jest kwestią drugorzędną. Pierwszorzędną jest kwestią nasze serce, czyli motywacja, która pobudza nas do działania. I wielu zostanie potępionych przez Pana za dobre rzeczy, które czynili dlatego, że stały za tym niewłaściwe pobudki. Zapewne wiecie, braterstwo, że nawet Słowo Boże można głosić ze złych pobudek. Mówi o tym sam apostoł Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale, w wersetach 15 do 17. Możemy nawet odczytać sobie te słowa. List do Filipian, 1 rozdział, od 15 do 17, czytamy tak. Co prawda niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. Już nie, bez wchodzenia w szczegóły, jakie tam było położenie apostoła Pawła i ta sytuacja, jest tutaj podany powód, że czy głoszą Słowo Boże, które jest rzeczą, co jest dobrą rzeczą, ale ze złych pobudek, ambicji, zazdrości, zawiści, czy w tym przypadku, żeby nawet dokuczyć apostołowi Pawłowi, który był wówczas w więzieniu i Słowa Bożego nie mógł chodzić i głosić, więc oni się wtedy udzielali tym bardziej, licząc, że apostoł Paweł będzie cierpiał, że będzie mu przykro, że oni mogą głosić Słowo Boże, a on nie może, bo jest akurat uwięziony i pozbawiony wolności osobistej. Moglibyśmy jeszcze zerknąć do przypowieści 21 rozdziału i 4 wersetu, gdzie przeczytamy takie słowa. Wyniosłość oczu i nadętość serca i oranie niepobożnych są grzechem. No to, że wyniosłość oczu, czyli pycha, nie jest rzeczą złą, no to wszyscy wiemy, jest to oczywiste, ale oranie niepobożnych jest grzechem. To tak Biblia Gdańska dosłownie mówi, że bo nowsze przykłady mówią, że działalność niepobożnych jest grzechem, działanie niepobożnych jest grzechem. To dosłownie mamy tam oranie powiedziane. Cóż jest grzesznego w oraniu? No w samej czynności orania nie ma nic grzesznego. Jest to bardzo słuszna rzecz, potrzebna do tego, żeby produkować żywność, która jest potrzebna po to, by ludzie mogli żyć. Ale jeżeli ktoś ora ze złymi intencjami, grzesznymi uczuciami, no to jego oranie jest grzechem. Tak samo, czy też bardziej ogólnie, wszystko, co czyni, jest grzechem, chociażby samo w sobie miało pozór niewinności. W innym miejscu, w Izajasza 66:3 czytamy, kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka. A zabijanie wołów na ofiary było powinnością Żydów, nałożoną przez zakon, ale jest tutaj powiedziane, że jakoby zabił człowieka, bo tak Bóg patrzy jako coś obrzydliwego, coś, co mu się nie podoba, bo ten ktoś zabijał tego wołu nie po to, by pokazać Bogu, ile jest w stanie poświęcić dla... No, przecież wół był drogim zwierzęciem i złożenie takiej ofiary oznaczało spory wydatek ze strony składającego. Tylko jak ktoś to robił na pokaz, by pokazać innym, jaki jest pobożny, to czy dla próżnej chwały to czynił, dla Boga było to jakby zabił człowieka. Czyli że grzech i przestępstwo. Jak wielki grzesznik ktoś taki wyglądał. Bo nasz Pan mówi, że chce uczuć właściwych bardziej niż zewnętrznych oznak pobożności. Znane nam wszystkim Ozeasza 6:6 mówi, że gdyż miłosierdzia chce, nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. A jeżeli ktoś skupia się swoją religijność na zewnętrznych ceremoniach, no to wcale się Bogu w tym nie podoba. Tak samo jak nie podobali mu się Żydzi, którzy składali ofiary, całopalenia i myśleli, że to już wszystko, że są mili Bogu z tego powodu, że takie ofiary składają. Ale te ofiary zostały dane przede wszystkim po to, by były cieniami rzeczy przyszłych, by coś pokazywały i z nich samych Bóg wcale szczególnej radości nie ma. Miałby radość, gdyby za tymi ofiarami stał właściwy stan serca. Gdyby składali to ludzie pobożni, miłujący Boga, a te ofiary były zewnętrznym przejawem tej pobożności, a tymczasem zniknęły te wewnętrzne rzeczy, zostały tylko zewnętrzne pozory pobożności, mające niby świadczyć o pobożności, ale zostały oderwane od wewnętrznej pobożności, została tylko ceremonia, pozór zewnętrzny. Tak jak nasz Pan w Ewangelii Mateusza o narodzie izraelskim powiedział, lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. I takie rzeczy w ludzie Bożym, no bo naród izraelski był wówczas ludem Bożym, powtarzają się przez całą historię ludu Bożego. Te słowa naszego Pana wypowiedziane w konkretnym momencie historii nie dotyczą tylko tamtych czasów, one są aktualne po dzień dzisiejszy. Tak z ludem Bożym zawsze jest, że dochodzi w pewnym i może dojść do takiego stanu, że zostaje tylko Bóg na ustach i na wargach, a serce jest daleko. I zamiast nauk bożych pojawiają się przykazania ludzkie, które są stawiane jako nauki boże i nadawana jest im większa waga niż prawdziwym naukom bożym. Tak jak Żydzi zrobili, tak jak później chrześcijaństwo w wieku Ewangelii zrobiło, gdzie tradycja została postawiona teoretycznie na równi z Biblią, a w rzeczywistości ponad Biblią i tak samo po dzień dzisiejszy się dzieje. W taki sposób to działa. Liczy się to, co jest wewnątrz człowieka, bo religijność prawdziwa to nie są ceremonie, to nie są obrzędy, to nawet nie jest wyznawanie jedynych słusznych nauk. Wyrazem W pobożności prawdziwej jest świętość wewnętrzna, no, która musi z konieczności przejawiać się w świętobliwym życiu. I to tak jak brat Robert Sangielski mówił, podkreślał to w swoich wykładach, tu jest prawdziwa siła ludu Bożego, świętości jego życia, nie w wyznawaniu jedynych słusznych nauk. Oczywiście każdy z nas powinien dążyć do wyznawania słusznych nauk, czyli do tego, by poznawać prawdę Bożą w jak największym stopniu, ale nie to czyni go prawdziwym ludem Bożym. Żeby w odpowiednim miejscu wyznawać te nauki, by odpowiednie nauki wyznawać. Tu przypomina mi się rozmowa naszego Pana z Samarytanką przy studni, tak, która mówiła o tym naszemu Panu, że Żydzi uważają, że w świątyni trzeba cześć oddawać. My, Samarytanie, tutaj na tej górze oddajemy, ale wy Żydzi mówicie, że to źle, że to musi być w świątyni oddawana tę cześć. A nasz Pan jej odpowiedział, że ani na tej górze, ani w świątyni. I że Bóg szuka takich, którzy by go czcili nie w tej świątyni, ani na tej górze, tylko by go czcili w duchu i w prawdzie. Tak swoimi uczuciami go chwalili i wyznawali prawdę na jego temat. Więc ważne jest to, co się dzieje w nas i ważne jest, żebyśmy o to dbali. Podam jeszcze taki przykład, że w takiej sytuacji, w zborze na przykład, ktoś zostanie powołany do odmówienia modlitwy. I możemy powiedzieć, że z zewnętrznego punktu widzenia, jakby ocenić tą modlitwę, to nawet niech będzie, że to jest najpiękniejsza modlitwa, jaka kiedykolwiek została w tym zborze wygłoszona. Ale jeżeli intencją tego, który tą taką piękną modlitwę wygłosił, było zrobienie wrażenia na innych braciach i siostrach, pokazanie, bo widzicie, tak powinna wyglądać modlitwa, nie tak jak wy się modlicie. Posłuchajcie i uczcie się, jak ma być. Jeżeli on miał takie intencje i dlatego sobie przygotował taką piękną modlitwę, to Bóg nigdy tej modlitwy nie wysłuchał od niego. Ta modlitwa była grzechem w oczach Bożych, bo stały za nią złe uczucia. Modlitwa sama sobie mogła być stosownie wygłoszona, ze wszystkimi elementami. Każda myśl jej wyrażona mogła być zgodna z naukami Słowa Bożego i mogła wyrazić uczucia zgromadzonych lepiej niż jakakolwiek inna modlitwa. Ale jeśli progieniem stojącym za tą modlitwą była chęć zabłyszczenia przed zborem, to Bóg nigdy tej modlitwy nie wysłuchał. Serca innych braci, którzy byli i słyszeli tą modlitwę, mogły podpiąć się pod tą modlitwę i Bóg wysłuchał tą modlitwę jako ich modlitwę. Jeżeli ich stan serca był właściwy, to ona została wysłuchana jako modlitwa od nich, ale nie od tego, który tą modlitwę ofiarował. Ktoś taki został przez Boga potępiony, bo zachował się jak ten faryzeusz w świątyni. Znamy, jak się słowa naszego Pana, jak się modlił faryzeusz i jak się modlił celnik i który z nich odszedł usprawiedliwiony. Więc intencje są najważniejsze w naszym życiu i szczególnie o nie powinniśmy dbać. Nie wmawiać sobie zbyt łatwo, że to, co czynimy, jest dobre i stan naszego serca jest dobry. Musimy badać i analizować go całe nasze życie. Bądź co bądź, badanie samego siebie, czy też analizowanie samego siebie jest jednym z 7 elementów życia chrześcijańskiego, tych, które mamy w naszym życiu praktykować. Po co ten element jest, ma być przez nas praktykowany w naszym życiu? No po to, byśmy dzięki niemu mogli wykrywać różne niewłaściwe rzeczy. Dobrze je byłoby na koniec dnia każdego, póki jeszcze mamy ten dzień, pamiętamy, bo to wciąż jest ten sam dzień. Co robiliśmy tego dnia? Co mówiliśmy tego dnia? Co nas pobudziło do zrobienia tego, czy wypowiedzenia tamtego? Przeanalizować ten dzień swój, bo dzięki temu będziemy mogli wyłapać różne tutaj niewłaściwe rzeczy, jeżeli nawet nie w samych czynach i słowach naszych, to w tym, co nas pobudzało. Powiedziałem to czy tamto, czy też zrobiłem to czy tamto. Dlaczego, jak się zastanowię? No bo mogę dojść do wniosku, no bo chciałem błysnąć przed innymi. Chciałem pokazać, jaki jestem dobry, albo jaki jestem mądry. Tutaj, i żeby inni to zobaczyli i żeby mnie chwalili. Jeżeli taka jest motywacja, no to tego dobra, które uczyniliśmy, czy dobrych słów, które wypowiedzieliśmy, Bóg nie uznaje nam na naszą korzyść. One przemawiają na naszą niekorzyść przed boską sprawiedliwością i należałoby zacząć zmieniać swoją motywację. Czyli znajdę się w takiej podobnej sytuacji jutro czy pojutrze, to lepiej nie mów nic, niż masz powiedzieć coś, że po to tylko, żeby błysnąć, by inni zobaczyli, jak mądry jesteś. A później staraj się przygasić tą wadę i zastąpić ją dobrymi uczuciami, pragnieniami, intencjami. Więc dzięki znajomości Słowa Bożego możemy starać się oceniać nasze postępowanie, nasze intencje, motywy. I tutaj przeczytamy sobie jeszcze Żydów 4, 12, 13. Przejdźmy do listu apostoła Pawła do Żydów, czy też Hebrajczyków. I czwarty rozdział, wersety 12 i 13 mówią nam o potędze Słowa Bożego. Co możemy dokonać dzięki Słowu Bożemu? I czytamy tam tak. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, który przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. I wracam do początku. Gdyż Słowo Boże jest żywe. Jak? Jak Słowo Boże jest żywe? Żywy jestem ja, bo tutaj stoję i przemawiam do was. Żywi jesteście wy, bo siedzicie tutaj i słuchacie, poruszacie się, więc jesteście istotami żywymi. A Słowo Boże jak jest żywe? Tutaj mam Słowo Boże, trzymam w ręku, jak ono żyje. No, z mojej ręki nie wyskoczy mi, żeby pójść sobie gdzieś, tak jak człowiek potrafi się poruszać, co jest dowodem, że jest żywe. No właśnie, to wiem, w jaki sposób? Nie w taki sposób, jak człowiek jest żywy. Słowo Boże jest żywe i zdolne dokonać wielu różnych rzeczy. Kiedy? Kiedy my nim żyjemy. Kiedy ono żyje w nas. Czyli przede wszystkim, no musimy je znać, bo żeby mogło żyć w nas, to my musimy znać jego treść, ale sama literalna znajomość tego Słowa Bożego to dopiero początek. Ono musi w nas żyć. A jeżeli nim żyjemy, jesteśmy napełnieni nim i duchem, jaki z tego słowa płynie, to wtedy ono rzeczywiście jest żywe, bo działa w nas, tak jak człowiek żywy jest w stanie działać i dokonywać różnych rzeczy, tak samo Słowo Boże, gdy żyje w nas, to ono w nas działa i nas przemienia. I wtedy dzięki niemu ono jest i skuteczne, i ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz i potrafi osądzić zamysły i zamiary serca. Jest tutaj powiedziane, potrafi osądzić. Bo jeżeli my mamy to Słowo Boże w sobie i ducha płynącego z tego słowa, to wtedy jesteśmy osądzić w stanie zamysły i zamiary naszego serca. Dlaczego? Bo wtedy nasz osąd przybliża się do osądu, jaki ma Bóg. Oczywiście nikt z nas nie będzie miał w 100% Ducha Bożego w sobie, więc to nasze osądzenie będzie niedoskonałe, no ale jest wielka różnica między doskonałością 10% a doskonałością 90% w osądzie. Więc im więcej to słowo w nas żyje, tym bardziej jesteśmy w stanie ocenić zamysły i zamiary serca, to wtedy możemy sobie te nasze ludzkie, wewnętrzne, naturalne pragnienia przystawić do zasad Słowa Bożego i zobaczymy, jak one wyglądają w świetle Słowa Bożego. Że to coś, co może być zewnętrznie pozytywne i dobre, to tak wewnętrznie już aż tak dobrze nie wygląda. Więc osądzanie zamysłów i zamiar serca jest możliwe wtedy, kiedy Słowo Boże jest żywe w nas, bo ono nie będzie żywe tak jak inny człowiek, tylko musimy my sami je ożywić w sobie poprzez posiądzięcie jego znajomości i rozmyślanie w nim. I to jeszcze rozmyślanie w nabożnym, odpowiednim duchu. Tak jak psalmista mówił w psalmach o tym, że jaką rozmiłował się w zakonie twoim, że rozmyślam o nim we dnie i w nocy, bo tak się rozmiłowałem w twoim zakonie. No to wtedy możemy powiedzieć, Słowo Boże w postaci Starego Testamentu, tak jak wówczas istniał, było żywe w nim. Bo jeżeli je miłował i rozmyślał cały czas o nim, a w innym psalmie ten psalmista pisze, że dzięki temu, że miłuje Słowo Boże, stał się mądrzejszy od swoich nauczycieli. Nie podam cytatu, bo to z głowy teraz cytuję, ale jest taki werset w psalmie, że jestem mądrzejszy, miłuję słowo Twoje i dzięki temu jestem mądrzejszy od moich nauczycieli. I to jest ciekawa myśl, bo ci nauczyciele, to prawdopodobnie sądzę, nie ma na myśli nauczycieli, którzy uczyli go dodawać, dzielić i mnożyć zasad matematyki, tylko podejrzewam, że ma na myśli tych nauczycieli, którzy uczyli go Słowa Bożego. Dlaczego jest od nich mądrzejszy? Bo oni mają tylko literę. Oni mogą cytować na pamięć długie fragmenty, robić jakieś interpretacje tego słowa, ale bez miłości do niego, bez rozmiłowania się w nim, a on miał tą miłość do Słowa Bożego, co go czyniło mądrzejszym człowiekiem. Bo można powiedzieć, z jednego punktu widzenia, człowiek, który zna dobrze Słowo Boże, ale do niego się nie stosuje, no to taki trochę niemądry człowiek. Bo ma znajomość czegoś, co mogłoby przemienić jego życie, dać mu szczęśliwość w tym życiu, a w przyszłości życie wieczne, tego nie czyni. Mówię, to niemądre. Jeżeli ktoś ma środki do dokonania tak niezwykłych rzeczy, a ich nie wykorzystuje, to nie jest to mądry człowiek. Więc tacy byli nauczyciele psalmisty, którzy mieli tylko literalną znajomość, a on posiadał znajomość dzięki temu, że nauczyciele go nauczyli, ale miłował Słowo Boże i ciągle o nim rozmyślał, bo wtedy właśnie poprzez takie rozmyślanie, rozważanie, czytanie między wersami wręcz, dochodzimy do głębokiego zrozumienia Słowa Bożego i uzyskujemy Ducha Bożego w sobie, który przenika. Bo Duch Boży nie przenika z pobieżnego czytania Słowa Bożego. Można sobie wybrać jakiś plan czytania Biblii, przeczytać całe Słowo Boże, przez jeden rok całutką Biblię przeczytać, ale jeżeli to będzie na takiej zasadzie, no dobra, 8:30, to czas zasiąść, no ach, bym coś ciekawszego zrobił, fajny film leci w telewizji, no ale podjąłem decyzję, że będę czytał Boże, no dobra, przeczytam, to może się, jak się pośpieszę, to jeszcze zdążę na końcówkę tego filmu. No to jeżeli ktoś podchodzi w taki sposób, to jakaś sucha wiedza faktów coś zapamięta z tego, co czytał w Słowie Bożym, ale na jakąkolwiek miarę Ducha Bożego niech nie liczy przy takim podejściu do Słowa Bożego. To nie będzie słowo żywe, w nim skuteczne i osądzające zamiary serca. To będzie sucha wiedza, taka jakby poznał na lekcjach na przykład fizyki, gdzie poznał jakiś wzór, w jaki sposób obliczamy prędkość pojazdu, trzeba podzielić pokonany dystans przez czas i wyjdzie nam średnia prędkość, jak się pojazd poruszał, to on tak może być, a Abraham był tu się przeszedł, wyszedł z Ur Chaldejskiego, tu się sprowadził, tu zamieszkał, a tu żona ta zmarła, tu taki syn, dobra, wiem, pamiętam, mogę opowiedzieć o tym komuś innemu. Sucha wiedza nie przemienia. Miłość, podejście z miłością do Słowa Bożego, czyli właściwy stan uczuć. I to ciągle wracam do tego naszego głównego tematu. To jest siła przemieniająca w życiu. To jest coś, co może dać nam zbawienie. Dlatego mówi nasz werset, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, bo z niego pochodzi żywot. Bo dzięki temu można przemienić samego siebie, a Bóg już każdego doskonałego, który dojdzie do doskonałości, nagrodzi życiem wiecznym, bo własna jego sprawiedliwość do tego będzie go zobowiązała, że kto wypełnia warunki, zasługuje na nagrodę. Tak jak jest jakiś konkurs przez ludzi organizowany, że tak działa. Nagrodę uzyskuje ten, kto wypełni jego warunki. I wtedy organizator konkursu jest zobowiązany do wręczenia tej nagrody komuś, kto wypełnia warunki. Więc badajmy nasze serca. Warto się zastanawiać, zadawać sobie takie pytania, jak na przykład, dlaczego mówimy, jaki cel chcemy osiągnąć, dlaczego robimy to, a nie tamto, jakie mamy pobudki, czy one są chlubne, sprawiedliwe, pełne miłości, czy miłujemy sprawiedliwość, czy nienawidzimy nieprawości, czy miłość Boża jest rozlana w naszych sercach, czy wzrasta w stosunku do Boga, braci oraz innych ludzi. Na tym polega, między innymi na tym polega czuwanie nad swoim sercem, jego strzeżeniem. W wyniku takiego strzeżenia serca możemy zauważyć, że gdzieś tam w jego zakamarkach czai się samolubna myśl lub motyw, no to trzeba by zacząć działać nad tym, żeby go usunąć z tego miejsca, oczyścić nasze serce, bo to jest nasze zadanie, by oczyszczać się z tych właśnie złych rzeczy, z tych rzeczy, które są uczynkami ciała, diabła i świata, a nabywać owoców Ducha Świętego, które by nabywać potrzebne jest właśnie odpowiednie strzeżenie naszego serca, bo te owoce nie będą wyrastały na drzewie złym, na drzewie skażonym złymi uczuciami, intencjami, pragnieniami. Dobre rzeczy nie będą się pojawiały. Może się pojawiać tylko imitacja dobra, czyli dobre słowa i zewnętrzne czyny. No ale to wtedy wpadamy w hipokryzję, tak jak faryzeusze starali się zewnętrznie być czystymi, ale wewnątrz to byli spługawieni wyjątkowo. Bardzo trafnie nasz Pan ich określił groby pobielane. Grób pobielony, no, na zewnątrz jest elegancki, czysty, czyściutki, bo pobielony, biały, białą farbą pomalowany, tak chyba to wapnem zapewne malowali w tamtych czasach lub czymś podobnym, no to wygląda ładnie. Ale co jest w grobie? Psujące się ciało ludzkie. Wewnątrz jest pełen zepsucia, a na zewnątrz może wyglądać elegancko. Obyśmy takimi nie byli, obyśmy strzegli naszego serca w sposób taki, który umożliwi nam zapanowanie nad naszą grzesznością, rozwinięcie wszelkiego dobra, które jest konieczne do tego, by uzyskać życie wieczne. Obyśmy mogli wszyscy usłyszeć te słowa naszego Pana: to dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, wejdź do radości Pana swego. Tego braterstwo życzę, sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.